Studencka popołudniówka.
Cześć, wybiła godzina 16:30, a to oznacza, że zaczynamy studencką popołudniówkę. Wita się z Wami Maja Stasyszyn
i Emil Łuzarski.
I dzisiaj w naszym studio gościmy aż trzech gości, w tym studentkę dziennikarstwa Emilię.
Cześć.
Również studentkę dziennikarstwa Palinę.
Hejka.
I studenta informatyki Tomasza.
Cześć.
Zaczniemy tak może bez dłuższych wstępów. Jakie jest Wasze pierwsze skojarzenie ze szkołą? Tak ogólnie, czy jest ono pozytywne, czy wręcz przeciwnie? Emilio?
No, przygody ze szkołą jednak zakończyłam już kilka lat temu i cieszę się, że jednak mam ten etap ze sobą. Aczkolwiek rodzice mi wypominają, że za kilka lat zatęsknię do niej. Jednak mimo wszystko myślę, że na razie cieszę się z tego, że już ją skończyłam.
Okej, okay, Palina?
W ogóle ja bym powiedziałam, że nawet po kilku miesiącach przyjścia na studia już zaczęłam tęsknić po szkole. Może po prostu z tego, że był taki rok, ta pandemia, my nie mieliśmy w ogóle nijakich zajęć stacjonarnie, a szkoła kojarzyła się z takim czasem, gdzie miałam wszystko, co robić, kiedy robić, ale no, po prostu chciałabyś wrócić może jeszcze też do przyjaciół, spędzić taki czas razem.
No ja to tęsknię za szkołą, za czasem, kiedy było się młodym, kiedy no nie miałeś tak dużo tych rzeczy do zrobienia i że mogłeś sobie wrócić ze szkoły, spotkać się ze znajomymi, pobawić się, a teraz natłok obowiązków, projekty na studiach, to jednak jest dużo tego wszystkiego.
Zaczęliśmy bardzo pozytywnie, jednakże moje odczucia są dosyć inne, ponieważ okres podstawowy i gimnazjalny wspominam dosyć szarawo. Byłem wtedy malutkim takim dzieciaczkiem i no byłem tak naprawdę, chodziłem do podstawówki w małej wsi, gdzie patologia się żyła i tu i ówdzie, więc z tym różnie było, z tymi odczuciami w podstawówce. A później było coraz lepiej, jednakże wspominam trochę inaczej niż wy. Stąd też właśnie chciałbym was zapytać, a raczej mam dla was taką mini zagadkę. Spróbujcie odgadnąć, jakiego słowa jest to definicja.
Działanie mające kogoś do czegoś zmusić, a inna definicja to siła, którą wytwarzasz, kiedy coś naciskasz.
No perswazja na pewno to nie jest, ale to jest jedyne, co mi przychodzi na myśl.
Ale zaczyna się na tę samą literę.
Presja?
Presja, dokładnie. Dzisiaj porozmawiamy właśnie też trochę o tej presji, nie tylko o szkole, ale też o niestety tym zjawisku, jakim presja jest i która ma miejsce w podstawówce, w gimnazjum, którego już nie ma, która ma miejsce w szkole średniej. Ale porozmawiamy też oczywiście ogólnie o systemie szkolnictwa, o tym, jak działa szkoła, o jej mechanizmie w Polsce i nie tylko, bo mamy Palinę, która pochodzi z Mińska, z Białorusi, a więc o presji w szkole, o naciskach ze strony otoczenia. I przez otoczenie mam na myśli rodzinę, czyli no, rodziców głównie, bo rodzeństwo, czy tam młodsi członkowie naszej rodziny rzadko wywierają na nas jakikolwiek wpływ. Mam na myśli naciski ze strony nauczycieli i rówieśników w klasie, w szkole ogólnie i to wszystko z perspektywy uczniów, którymi byliśmy. Zapraszam Was w moim i Emila imieniu do podzielenia się z naszymi słuchaczami Waszymi własnymi doświadczeniami. Jak to u Was wyglądało?
Pierwsze pytanko. Czy kiedykolwiek doświadczyliście presji ze strony nauczycieli, rodziców, rówieśników? Czy która z presji była najgorsza i dlaczego?
Ja może zacznę. Jeżeli chodzi o presję, dla mnie najgorsza z tych presji, które wymieniliśmy, nauczycielska, rodzicielska i rówieśnicza, najgorsza jest ta trzecia, moim zdaniem. Bo jednak, kiedy jesteśmy tym dzieciakiem, nastolatkiem, to w pewnym momencie naszego życia to nasz rówieśnik, nasz kolega z klasy, koleżanka z osiedla staje się takim, no jednak poniekąd nawet wzorem do naśladowania, prawda? My bierzemy często przykład z naszych rówieśników, jesteśmy pod ich wpływem. Ja należałam do dzieci, które były raczej takie, na których presję było wywrzeć dość łatwo. Ja potrafiłam kopiować styl ubierania się, styl mówienia. Jak chodziłam do podstawówki, to popularny był ten zespół One Direction. Ja go nigdy w życiu nie słuchałam, nie znałam żadnego człowieka z tego zespołu, ale jednak kiedy nauczycielka na lekcji wychowawczej nas odpytywała, który zespół jest naszym ulubionym, który zespół muzyczny, to ja odpowiedziałam tak jak 90% klasy, że One Direction i zapierałam się, że ja tego zespołu słucham od lat, bardzo go lubię. Harry Styles to jest w ogóle tam mój jakiś idol, co nie, chociaż jedyne, co wiedziałam wtedy, to jest jego imię i nazwisko. Więc,
i że maloczki.
I że maloczki, tak. I że jest chyba jednak najprzystojniejszy z nich wszystkich.
Nie zgadza się.
Więc jeżeli chodzi o mnie, to najgorsza dla mnie była właśnie ta presja rówieśnicza.
No ja trochę inaczej odbieram swoje doświadczenie ze szkoły. Na pewno najtrudniejszym okresem dla mnie nauki było liceum. to tutaj, Maja, ty wspomniałaś o tym, o presji ze strony rówieśników. No, jeżeli było się jedynym katolikiem przyznającym się do wiary wśród całej klasy, no to w sumie i tak byłam jakby wyobcowana przez całą podstawówkę i gimnazjum, więc jakoś nie przejmowałam się tą presją ze strony rówieśników. Potrafiłam zająć się sama sobą. Jednak w liceum naprawdę to był dla mnie trudny czas, ponieważ nauczyciele naciskali na nas, abyśmy może nie tyle, że podeszli do matury, tylko chodziło o to, żebyśmy wszyscy mieli jak najwyższe wyniki. I w tym momencie, kiedy ktoś miał jakieś naprawdę osobiste problemy, to nauczyciele w ogóle nie zwracali na to uwagi, bo tylko najważniejszą właśnie tą rzeczą był ten wynik na maturze, który musiał być jak najwyższy, żeby szkoła była jak najwyżej w rankingach. I dla mnie to było najbardziej stresujące chyba przeżycie z całej szkoły.
Tu się zgodzę z tobą, Emilia, bo jeżeli chodziłem do technikum, to też moja szkoła była dość wysoko w rankingach i ta szkoła w sumie była pierwsza w swoim województwie i siódma w Polsce, to więc była dość wysoko w rankingach postawiona i wszystkie zajęcia techniczne, bo byłem na profilu elektronicznym, to dużo było takich różnych wyładowań wręcz, nie tylko presji od nauczycieli, ale też wyładowań, aby robić coś bardzo aż doskonale. Teraz tak patrząc, parę lat minęło, bo miałem przerwę od nauki po technikum i to mi pomogło, bo zrozumiałem wiele rzeczy też mechanicznych, ale myślę, że taka presja z nauczycieli powoduje później, że rodzi się presja od strony rodziców, bo rodzice później chcą, żebyśmy byli też najlepsi, żeby ich dziecko było najlepsze, a presja wśród rówieśników rodzi się z tego, że każdy między sobą chce się prześcignąć.
Może jeżeli nie ma się docenienia z domu, to chce się mieć właśnie docenienie ze strony rówieśników.
To też prawda.
Ciekawa jest ta zależność między presjami, tak jak właśnie Tomek powiedział, że presja ze strony nauczycieli równa się presja ze strony rodziców. Presja ze strony rodziców równa się presja ze strony rówieśników.
A jak było u ciebie, Polina, na Białorusi?
Na Białorusi to tak trochę ogólne, bo ja tak naprawdę nie odczuwałam takiej presji z żadnych ze stron. Może po prostu najpierw z tego, że moi rodzice są bardzo fajnymi ludźmi i tak naprawdę jedyna presja z ich strony była tak, żeby ja wybrałam po prostu uniwersytet i ten po prostu kierunek, na który chciałabym pójść. A rówieśniki też tego nie było, bo myślę, że po prostu i szkoła, i moi po prostu te ludzie, którzy były obok mnie, po prostu zajmowali się raczej swoimi rzeczami, niż patrzyli na innych. A nauczycieli, może było tak tylko z niektórych z nich, ale to było raczej w taką stronę, że róbcie proszę coś. W ogóle naprawdę, ja szkołę miałam bardzo fajną. Pamiętam ten czas z przyjemnością, dlatego tak naprawdę tej presji zewnętrznej ja tak naprawdę nie odczuwałam.
To ciekawe, bo teraz przytoczę moje doświadczenie z życia w tamtym okresie i powiem wam szczerze, że największą presję czuwałem ze strony nauczycieli. Nie była to presja wywołana przez rodziców. Moi rodzice za bardzo nie ingerowali w moje życie w szkole. Jedynie co, to mówili po prostu: ucz się dziecko, ucz, bo nauka to potęgi klucz.
A jak będziesz mieć dużo kluczy, to zostaniesz woźnym.
Dokładnie, ale wracając do tej presji ze strony nauczycieli. U mnie wręcz to była taka presja narzucana, że jesteś uzarski, to twoje miejsce jest wśród tych niższych pod względem nauki. Ty powinieneś skończyć w technikum, albo najlepiej to w zawodówce, albo najlepiej to skończysz 18 lat, to drzwi zamknięte od kariery.
Idź do pracy i pracuj.
Taki mental panował u nas w naszym rejonie.
Ale to jest strasznie przykre podejście do tego, bo to jednak w sumie zawód nauczyciela nie na tym polega chyba.
Tak, trochę nie na tym.
No tak.
Wraz przeciwnie.
Ale kiedyś, nie wiem jak wy macie, ale kiedyś postanowiłam policzyć nauczycieli, jakich miałam w całym procesie edukacji, czyli takich prawdziwych z powołania. Doliczyłam chyba do 7.
Dobra.
A tych nauczycieli miałam jednak dość sporo. No aż tylu, nie? To jest zaskoczenie, zdziwienie i szok.
To ja przepraszam, Emilio, że ci przerwę, ale natomiast u mnie, bo też zrobiłem taki rozrachunek, naliczyłem 3 nauczycieli, takich z powołania. I to była moja pani z podstawówki w klasach 1-3.
Też.
1-3.
Ten sam typ.
Później był jeden nauczyciel w technikum, który poświęcał nam czas i sobota, i niedziela. I właśnie nie wywoływał w nas takiej presji. Jako jedyny. W sumie No nauczyciel taki, który jest z powołania, nie wywołuje takiej presji, jak nauczyciel, który po prostu idzie jako zawód, żeby zrobić jakieś osiągnięcia dla siebie czy dla szkoły. Wtedy on właśnie wywołuje w uczniu presję.
To tak jak w tym memie, że jak przegrasz konkurs, to jest twoja przegrana, a jak zwyciężysz, to jest nasze zwycięstwo, nie?
Tak, zwycięstwo szkoły. Pamiętam, jak wkręcaliśmy dyrektora, bo wiadomo, jak się poszło na jakiś konkurs, to się otrzymywało również dyplom za uczestnictwo. To zawsze jak zajęliśmy jakieś miejsce, czy to drużynowo, czy indywidualnie, czy po prostu kilka osób indywidualnie i było kilka miejsc zajętych przez osoby z naszej szkoły, to się zawsze szło do dyrektora ze smutną miną. No niestety, dostaliśmy tylko dyplomy za udział, a dopiero dyrektor się tydzień później dowiadywał, że jednak mieliśmy jakieś sukcesy na tym konkursie.
Teraz zapraszamy Was, nasi kochani słuchacze, na przerywnik muzyczny.
Teraz przeczytamy Wam kilka pytań, które nam przyszły do głowy a propos właśnie wywierania jakichś nacisków na uczniów, na młodych ludzi. To będzie trochę taka wizja lokalna, powrót dla niektórych na pewno do takich najgorszych chwil w życiu.
Trauma.
I po prostu przegadamy sobie, czy kiedykolwiek takie pytania do Was dotarło i jakie są Wasze odczucia w związku z nim. Pierwsze pytanie.
Może technikum? Szkoła zawodowa? Dobrze mieć fach w ręku.
W tej klasie jest za dużo uczniów i to jest zła atmosfera, żeby się uczyć.
W twoim roczniku jest mnóstwo osób. Masz jakieś szanse?
A twoje oceny pozwolą ci się tam dostać?
Kiedy w końcu będziesz miał plan? Co dalej?
Wybrałeś już liceum?
A czy ten zawód ma przyszłość?
A co robią ludzie po tej szkole?
A gdzie idą twoi koledzy?
Czy mieliście styczność z którymś z tych pytań?
Tak, i tak naprawdę nie to, że w czasie szkoły, a powiedzmy, że nawet teraz, bo teraz wybieram inny kierunek, inny uniwersytet i kilka z tych pytań nawet słyszę od swoich rodziców.
Oczywiście my też cały czas doświadczamy pewnie, bo jesteśmy studentami takich pytań ze strony rodziców, czy tam innych członków rodziny, czy w ogóle otoczenia. Ale tutaj rozmawiamy konkretnie o tych czasach, kiedy mieliśmy te naście lat, kiedy człowiek po prostu no, jest niezdolny czasem do podjęcia takiej odpowiedzialnej decyzji, a środowisko na nim to wymusza bardzo często.
A nasz system szkolnictwa, on nas tego wymaga. I stąd to pytanie.
Po reformie młodzi ludzie muszą decydować jeszcze wcześniej, kiedy po prostu 14-letni, 15-letni ludzie muszą decydować o tym, co będą studiować do 25 roku życia.
No tak, no ja na przykład się zgodzę, bo w sumie większość tych pytań wystąpiła w moim życiu. Na początek, kiedy szedłem do gimnazjum, wylądowałem w sumie w innym gimnazjum niż chciałem, ale wylądowałem też w dobrej klasie, gdzie pozwalała mi się rozwinąć, byłem w klasie siatkarskiej. Mieliśmy tam jakieś drobne osiągnięcia. Później, no wiadomo, koniec gimnazjum, trzeba wybrać, co będziesz już robił w przyszłości. Bo jak pójdziesz do technikum, to niekoniecznie pójdziesz na studia. Musisz zadecydować, czy idziesz do technikum, czy do zawodówki. Bo technikum da ci jeszcze szansę na rozwój właśnie typu studia, a zawodówka to możesz się na tym zatrzymać.
Chociaż w tych czasach, bo jeszcze w naszych, tak już czasach możemy powiedzieć,
tak, tacy jesteśmy starzy, już starzy jesteśmy,
to zawodówka to była zawodówka. Teraz, przykładowo, zawodówka jest to szkoła branżowa pierwszego stopnia i można sobie ukończyć szkołę drugiego stopnia, nie robiąc już tych 4 czy 5 lat, tylko robi sobie te 2 lata więcej czy rok. Czy mieliście ogólnie wsparcie ze strony nauczycieli, czy może spotkaliście się z ignoranckim podejściem?
Tak jak wcześniej wspomniałam, rzeczywiście może 7 nauczycieli w takich z prawdziwego zdarzenia spotkałam na swojej drodze. Z ich strony na pewno było wsparcie, na pewno było zrozumienie, choć też nie zawsze. No, trzeba wziąć pod uwagę, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale większościowo jednak bardziej było patrzenie na nas właśnie jako czynniki, które zwiększają pensje, które zapewniają premie dzięki swoim wynikom. No niestety takie podejście ze strony nauczycieli też było czasem, przez co mam trochę do nich żal o to.
Nie było nigdy u mnie coś podobnego w szkole, w sensie ani takiego drastycznego. Jedynie co nauczyciele mogli, jeżeli wiedzieli to podczas zajęć, w trakcie zajęć powiedzieć coś tam, a jakimś tam człowieku, który nie do końca prawidłowo zachowywał się, ale coś takiego naprawdę w mojej szkole coś takiego nie było, nie przypominam.
Może tak ja się odniosę do wypowiedzi Paliny. Nie ma co w ogóle tutaj mówić, że ludzie są inni na Białorusi czy w Polsce. Mam wrażenie, że ludzie wszędzie są podobni i mają podobne fazy rozwoju, także jak mówimy o nastolatkach, no to wszyscy nastolatkowie na świecie mniej więcej zmagają się z tym samym, ale fakt jest taki, że system nauczania to jest często jedna jakąś cechą charakterystyczną dla danego państwa i to się troszeczkę będzie różnić. Stąd w ogóle moje takie rozróżnienie, że właśnie Palina jesteś z Mińska i że możesz mieć trochę inne doświadczenie, ale oczywiście nie mówię tutaj, że z racji tego, że to jest inna narodowość, to już od razu te doświadczenia będą jakieś
wiadomo, inne, są prawda? Jakieś typowe różnice. Na przykład w Polsce nie ma zamachów terrorystycznych w szkołach za bardzo, tak jak na przykład jest w Ameryce, nie?
Tak.
Ale tutaj jeszcze to, że każdy ma inne wspomnienia ze szkoły. To jest dość dziwne zjawisko, ale spróbujcie porozmawiać ze swoimi dawnymi kolegami szkolnymi. Naprawdę okazuje się, że każdy, pomimo że razem byliście w różnych sytuacjach, każdy ma zupełnie inne wspomnienia ze szkoły.
Chyba, że się miało bogatych rodziców.
Ale wiesz, może być też taka sytuacja, że my z Tomkiem byliśmy w takich, a nie innych sytuacjach, w sumie wy też, i po prostu wspomnienia mamy takie, jakie mamy. A z kolei Palina obracała się w innej grupie i może dzięki temu się w innej grupie, w trochę innym towarzystwie niż na przykład my się obracaliśmy.
Plus jeszcze to, że inny system edukacji i my mamy zazwyczaj to po prostu 9 lat, to jest jedna klasa, to jest jedna szkoła i ona nie zmienia się. I dlatego dlatego to też może jak się oddziaływać na to, i dlatego, że po prostu potem już tak trochę pod koniec, po prostu tych wszystkich już znasz, wszystkie znają ciebie i to po prostu tak trochę jeszcze zaczynasz odczuwać atmosferę.
No u nas tak klasy 1-3, potem 4-6 to też trochę co innego, potem gimnazjum, to kolejne 3 lata z nowymi ludźmi, potem liceum, też 3 lata znowu zupełnie inni
teraz
ludzie.
Się to zmieniło, bo jednak już nie ma gimnazjów, ale rzeczywiście pani na mnie zaskoczyłeś, że u was tak to wygląda. Wiedziałam, że ten czas edukacji jest krótszy niż u nas w Polsce, ale nie wiedziałam, że cały czas jesteście w tej samej szkole.
Tak, i to 9 lat to powiedzmy, że taka podstawówka, jeżeli w sensie ta baza, którą po prostu musisz mieć, a potem możesz albo zostać jeszcze w szkole na 2 lata, albo pójść na 3-4 do liceum, albo technikum, coś takiego, które to może dać ci taki bardziej zawód.
Czy osoba pedagoga, tudzież psychologa, dla mnie to nigdy nie było wiadome, czy to są dwie oddzielne osoby, czy jedna, która po prostu pełni funkcję tej drugiej.
Dla mnie to zawsze były osoby, które nic nie robiły.
Albo ich w ogóle nie było w szkole. Czy ktoś taki u was w szkole, u Tomka tutaj widzę, że był. I jeżeli był, to czy w ogóle działał w jakikolwiek sposób, pomagał w rozwiązywaniu problemów? Jeżeli nie nauczyciel, to właśnie ten psycholog czy pedagog.
To u mnie to było dosyć zabawne, bo psychologiem była pani od geografii. Nie wiem, czy ona miała jakiś kurs, czy nie. Mówię tutaj o czasach gimnazjalnych, ale ona chyba sprawdzała się dosyć dobrze. Na pewno lepiej w porównaniu do psychologa z liceum, który o dziwo był psychologiem z powołania, że tak powiem, czyli udzielał się na apelach i tak dalej, publiczne miał wypowiedzi, takie mądre, takie z treścią, z morałem. A kiedy przychodził czas spraw indywidualnych...
Rozwiązania takich konfliktów?
Tak, to najzwyczajniej nie radził sobie i sprawdzenie kamer dla niego było ostatecznością. Kiedy psycholog, dajmy na to bójce, między dwoma uczniami, no nie ma lepszego potwierdzenia, jak zebrać kilka postronnych świadków i zobaczyć nagrania, to nie korzystał z tego w ogóle, tylko było takie, wręcz można powiedzieć, rozstawione karty na stole z odwróconą talię i brał sobie jedną kartę i ty będziesz winny, a ty nie. Ale w poprzednich latach było naprawdę bardzo dobrze, a w liceum byłem spokojniejszym człowiekiem, że tak powiem, i u tego psychologa lądowałem dużo, dużo rzadziej.
No ja wspomnę też, no już w technikum, to moim wychowawcą była pani psycholog, ale była też w szkole pani pedagog. No i to były w sumie dwie oddzielne funkcje, bo pedagog to takim w sumie pomagał w nauce, tak, różnych przedmiotów, jako żeby zrozumieć, dlaczego ten uczeń słabomówiedza przychodzi, dlaczego po prostu, dlaczego tak się dzieje. A psycholog to właśnie rozwiązywał różne takie konflikty między uczniami a nauczycielami, między właśnie takimi też nauczycielami a nauczycielami, to się zdarzało. I właśnie tak psycholog wraz z dyrekcją, szefostwem w sumie to rozwiązywał. W sumie była to kobieta no, z powołania, taka życzliwa. Tak wyglądało, no, ja to, no mówię, zakończyłem swoją edukację, bo, no, nie szło mi. Chciałem się rozwijać w jakimś stopniu oraz, no, nie zamknąć swojej przyszłości, że się załamie jakoś, że nie mam wykształcenia. Jak lepsza szkoła, to presja była duża, więc... No zrezygnowałem z tej szkoły, ukończyłem liceum dla dorosłych, a teraz jestem na studiach na informatyce.
A jak to wyglądało za naszą wschodnią granicą? Czy w ogóle taka instytucja jak psycholog albo pedagog istnieje w szkole?
Psycholog tak, pedagog nie za bardzo. Nie słyszałam w ogóle o kimś takim, ale na przykład u nas jest jeszcze takie coś jak organizator i ten człowiek zajmuje się wszystkimi takimi różnymi sprawami, w sensie albo koncert jakieś w szkole, albo organizuje jakąś grupkę, która będzie tam szkołę przedstawiać gdzieś tam na jakichś wyścigach albo coś takiego. A psycholog no tak u nas tak naprawdę prawie nic nie robił. Różne takie teściki dawały się każdej z klas i żeby po prostu uczni wypełnili to i potem to wracało z powrotem do psychologa. Osobiście to było w 9 i 11, no 10 też, w sensie, że taki proforientacja, że w sensie, że żeby uczeń po prostu zrozumiał, co on może robić potem w przyszłości, do czego go tak bardziej ciąga.
Takie doradztwo zawodowe.
No, coś takiego. Ale to było w podstawie teścików, no to jest testy wypełniane.
Taki test kompetencji ucznia, jaki...
U nas też było coś podobnego, też, tylko że to
w każdej szkole chyba musiało być.
Mieliśmy...
Taki doradca zawodowy. U nas to na pewno była pani od informatyki.
W sensie to się nie nazywa... To ogółem się nie nazywa, myślę, że jako doradztwo zawodowe, tylko test kompetencji. Bo zatrudni się koniecznie w takim zawodzie, to
nie, to było tylko, co lubisz, no czym tak, się interesujesz.
Takie... Być może to komuś pomogło, aczkolwiek po jednym spotkaniu z doradcą zawodowym miałam wrażenie, że ona próbowała mi sprzedać podręcznik, który cały czas w palcach obracała, a nie rzeczywiście mi coś doradzała. Ale mam wrażenie, że założenie jest dobre. Podobnie jak właśnie ta funkcja pedagoga czy psychologa w szkole, no to też jest dobre założenie, prawda? To ma pomagać uczniom funkcjonować. I może taka zachęta dla tych, co nas słuchają, mają w rodzinie jakiegoś ucznia w podstawówce czy w szkole średniej. Jeżeli mają uczniowie właśnie takiego pomoc psychologiczną zapewnioną, to niech korzystają. Niech korzystają, póki mają taką osobę blisko, jest to im osoba znajoma, wiedzą jak do niej dotrzeć. I też właśnie szkoda, że nauczyciele często nie zachęcają do tego, bo być może niektórym właśnie rozmowa z taką osobą, która ma takie kompetencje, pomogłaby niejednemu uczniowi przebrnąć przez to trudne czasami szkolne życie.
No ja bym powiedział też, żeby rodzice, rówieśnicy też pomagali sobie, a nie tylko wywoływali tą presję, jeszcze podbudowywali tą presję, która daje szkoła.
No to jest taka już, można powiedzieć, szczytne wezwanie tak, do ludu.
Tak, ale no, nie oszukujmy się, potrzebne jest w sumie też takie wezwanie. No, ale
i tutaj właśnie mnie wyręczyliście, bo kolejnym pytaniem było to, co byście zmienili, co byście zaproponowali, z jaką inicjatywą byście wyszli dla tej naszej instytucji kochanej szkolnictwa naszego polskiego i też białoruskiego. Polina, jeśli masz tutaj apel, to jak najbardziej teraz masz wolną rękę, aby wygłosić swoje propozycje.
No to ja tak myślę, tak jak już zacząłem mówić, jak ja miałem tu no w sumie wysoką presję ze szkoły, a brakowało mi wsparcia rodziców, tylko że oni też dokładali tą presję, później wyścig między kolegami, kto lepiej coś zrobi, to zamiast tego wyścigu między kolegami, to z nimi normalnie porozmawiać, jakoś wspólny projekt zrobić, to przydałoby się też wsparcie takie rodziców. Nie wiem, czy każdy rodzic, czy każdy w sumie uczeń ma wsparcie od rodziców, czy czasem musi liczyć na siebie. Niektórzy w sumie muszą, ale fajnie jest, jak na przykład rodzic nie goni za ciągle rozwijaniem swojej kariery, tylko spojrzeć na to dziecko i mu pomoże. Bo czasem zwykłe słowo dobrze sobie radzisz z czymś, powoduje, że ten dzieciak będzie lepszy w danym jakimś kierunku, aniżeli ciągłe ganianie to odrobiłeś pracę domową? Nie? Dlaczego nie? Odrabiaj. Zamiast właśnie tak powiedzieć, to odrobiłeś pracę domową? Nie? To choć razem odrobimy, a później będziesz miał czas wolny.
Myślę, Tomek, że chociaż jeżeli ty będziesz takim rodzicem w przyszłości, to już będzie coś, jakiś krok do przodu.
No taki plan mam.
No ja można powiedzieć, że byłam trochę na pograniczu, bo nigdy nie odczuwałam presji ze strony rodziców, ale również jakoś nigdy nie pamiętam, żebym słyszała od nich jakieś słowa wsparcia. Wiedziałam, że oni mnie wspierali, że dopingowali mnie, że byli dumni z moich osiągnięć, ale jakoś może taki po prostu styl wychowywania, w taki styl, w jakim oni się wychowali, sprawił, że nie potrafili przekazać tej swojej dumy i po prostu mnie pochwalić. I myślę, że tego mi brakowało w czasach szkolnych. Także do rodziców przyszłych, obecnych, chwalcie swoje dzieci, im jest to naprawdę potrzebne.
Maja?
Ja bym chciała, żeby zawód nauczyciela był uważany za naprawdę szczytny zawód, bo to jest misja i to jest, od nauczyciela zależy tak naprawdę przyszłe życie tych młodych ludzi i to, w którą oni stronę pójdą zawodowo, co będą studiować, w jakiej branży będą pracować, co będzie ich pasją w życiu, więc żałuję, że właśnie nauczyciel jest kojarzony raczej z takim zawodem niższej rangi, prawda? Jest to także ktoś poszedł na...
Bardzo zasłużenie.
Dawniej było powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył i to takie było wręcz złorzeczenie.
Więc doceniajmy nauczycieli tych wartych docenienia i zachęcajmy też do tego zawodu ludzi, którzy faktycznie wydają nam się odpowiedni na to stanowisko, bo od tego naprawdę zależy czasem ludzkie życie.
Którzy na przykład poprzez zabawę potrafią przekazać wiedzę tak praktyczną, że to dziecko, moje czy wasze dzieci, będą korzystać z tej wiedzy tego nauczyciela, dzięki której dziecko będzie miało lżej w życiu.
I nie bójmy się składać petycji do dyrektora o odwołaniu jakiegoś nauczyciela albo reprymendzie do jakiegoś nauczyciela. Jeszcze kolejna inicjatywa ode mnie. Zapraszajcie ciekawe osobistości, ludzi, którzy mogą zostać autorytetami dla młodych osób. Zapraszajcie je do szkołach, pokazujcie młodym osobom. Niech nie będzie ich autorytetem nauczyciel, który mówi o tym, jaka partia mu się najbardziej podoba. Niech ich autorytetem będą prawdziwe osobistości, które coś osiągnęły w życiu, które mogą być przykładem, jak można sobie życie ułożyć. Jeszcze chciałbym zachęcić już te osoby, które ukończyły studia licencjackie i magisterskie, do studiów podyplomowych na kierunek na naszej uczelni Etyka dla Nauczycieli. To jest bardzo, bardzo ciekawy kierunek na naszej uczelni, do czego bardzo zachęcam i nasz ojciec rektor z pewnością też się pod tym podpisuje.
Tak, ja bym chciałam jeszcze do tego wszystkiego dodać, że chciałabym, żeby i nauczyciele, i profesory też rozwijały się. Ciągle coś sami dowiadywaliście, coś nowego, jakąś nową wiedzę, bo te wszystkie i systemy nauczania i to, jak przekazać wiedzę, co roku pojawia się coś nowego, a większość nauczycieli po prostu zostaje przy tym, co oni robili przez wielu, wielu lat i mówią, że mają takie doświadczenie i nie chcą tego zmieniać. I to po prostu też może tak zniechęcić i uczniów, i studentów i dlatego no po prostu, żeby nauczyciele i profesorzy też myśleli nad tym, że oni nie skończyli swojego uczenia się i żeby kontynuowali to wszystko.
Podsumowując naszą audycję, zauważcie, że doszliśmy do takiego wniosku, że najmniejszą winę w tym całym procesie ponoszą dzieci, że to bardzo często jest wina właśnie tych, którzy nad tymi dziećmi są, czy nauczycieli, czy rodziców, więc w sumie do nich to głównie, do nauczycieli, do rodziców kierujemy nasze apele, nasze pobożne życzenia. Mamy nadzieję, że kiedyś być może te zmiany, które tutaj tak nieśmiało proponujemy, wejdą w życie, wierząc, że tyle, ile będzie ludzi dobrej woli, tym mamy większe szanse to osiągnąć. Dziękujemy Wam za wysłuchanie naszej audycji, dziękujemy naszym gościom, że zgodzili się dzisiaj z nami chwilę porozmawiać i do usłyszenia za tydzień.
Cześć.